Wybaczcie proszę, że będę mówił na siedząco. Wczoraj dwukrotnie całkiem niespodziewanie straciłem władzę w nogach. I nie chcę stać przed wami i udawać chojraka, albo też kogoś takiego, kto... No skoro tu jestem, to Bóg mnie musi podeprzeć. To akt wiary i tak dalej, i tak dalej. Gdyby on mnie nie podpierał przez te moje 70 lat, dawno bym już leżał w rynsztoku i żadna siła by mnie stamtąd nie była w stanie wyciągnąć. Gdyby on nie był ze mną, nie byłoby mnie tu na pewno. Gdyby on nie był dobrym Bogiem, to spotkałoby mi to, co... na co sobie w pełni zasłużyłem, zapracowałem. To Jego dobroć, to Jego łaska sprawiają, że mogę tu dzisiaj przed wami być wprawdzie na siedząco, ale mogę. Od około 40 kilku dni, 41 dni poprzednich, że tak powiem, w tym miejscu, w domu Łazarza, każdego poranka rozważana jest rozdział po rozdziale Księga Hioba. Kiedy pastor Janusz zadzwonił do mnie, pytając, czym teraz się zajmiemy, spytałem go, czy jest gotów, czy jest gotów zmierzyć się z Księgą Hioba. Powiedział o tak. Jak zauważyła to już potem moja żona i chyba też nie tylko ona, niedługo od tego momentu rozpoczęły się moje zmagania z chorobą, ale też i zmagania pastora Janusza. Mój atak choroby był całkowicie niespodziewany, całkowicie niczym nieuzasadniony, niczym, że tak pośmiałem się powiedzieć, nieusprawiedliwiony. A więc to, o czym słuchaliście wytrwale w Księdze Hioba, zaczęło być w moim życiu codzienną, a nawet o wiele bardziej conocną rzeczywistością od wielu tygodni. Sen był dla mnie jakimś wymarzonym luksusem. Padałem ze straszliwego zmęczenia, a nie dlatego, żeby nabierać sił. Padałem, bo już nie miałem sił. Ostatni, 42 rozdział Księgi Hioba powinniśmy rozważać jutro rano, w poniedziałek. Ale doszedłem do wniosku, że przecież ci, którzy tę księgę przeżywają w sposób taki bardzo bliski i sposób duchowy, ci, którzy ją znają i ci, którzy nie znają, wszyscy jednakowo oczekujemy na ten ostatni rozdział, na to ostatnie rozwiązanie. Wiemy, jak to wszystko się kończy i ja przynajmniej w moich cierpieniach, chociaż ciągle słyszę, że to może trwać latami, miesiącami, długi, że jestem niecierpliwy, to przede wszystkim ciągle pamiętam o ostatnim rozdziale, o tym, jak Hiob wreszcie mógł spojrzeć w twarz Boga i zrozumieć rzeczy, których przedtem nie zrozumiał, a może raczej pogodzić się z tym, że wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć i nie od zrozumienia zależy nasz ratunek. Absolutnie nie od zrozumienia. Nie wszyscy z was mogli śledzić rozważania, dlatego że wielu pracuje i o porankach was tu nie ma. Jutro znowu wielu pojedzie do pracy. I ten ominie ich ten cudowny 42 rozdział, tak jak ominęło ich większość może porannych spotkań z tą księgą. A przecież gdyby nie ten 42 ostatni rozdział, to cała ta historia także przypominałaby nasze stare, dawne, pogańskie życie. Życie bez nadziei. Życie pełne jakichś bynajmniej niepobożnych życzeń, żądań, wymagań. Jeszcze dość długo mówiliśmy, że nadzieja jest tym, co umiera ostatnia. Nadzieja umiera ostatnia. Przypomniał mi się bodajże z piekła Dantego fragment mówiący, że o napisie nad drzwiami, mówiący: ty, który przekraczasz ten próg, przekraczasz tą bramę, porzuć wszelką nadzieję. W takim kierunku zmierzało nasze życie. Kiedy tu przed wieczerzą modliliśmy się dzisiaj, kiedy tyle modlitw było zanoszonych, pomyślałem, że ten dom, dom Łazarza, to miejsce, miejsce zgromadzenia Bożego Ludu, to miejsce, gdzie nie tak jak w świecie nadzieja umiera ostatnia, ale to jest miejsce, gdzie nadzieja nigdy nie umiera. Dlatego nie chciałbym, żebyście wracając jutro do swoich obowiązków mieli gdzieś tam z tyłu głowy zakodowane to, czego świat nas uczył do tej pory. Może się uda, może się nie uda. Grunt to być optymistą, grunt to być dobrej myśli, jakoś to będzie. Jak nie tu, to tam, jak nie z tym, to z tamtym. Jak nie teraz, to później. Księga Hioba to przedziwna księga. Wiele mądrych, bardzo głębokich dociekań już do tej pory przeprowadzono na temat tej księgi. I nikt nie jest w stanie powiedzieć: o, ten tutaj autor, ten filozof, ten myśliciel, ten teolog, ten humanista, ten życiowy realista, oni mają rację. Nagle na biednego Hioba spadają zewsząd nieszczęścia. Już nawet nie można powiedzieć tak, jak to czasami mówimy, że nieszczęścia chodzą parami. Na niego spada całe stado, całe mnóstwo nieszczęść. I to coraz to gorszych, coraz to gorszych. Coraz bardziej niezrozumiałych. Coraz bardziej niesprawiedliwych. Nie bójmy się używać tego słowa. I wtedy przy nim pojawiają się trzej przyjaciele, którzy, o których potem myślimy, takie tacy źli doradcy, tacy, którzy przyszli, bo tylko wiercić, kolokwialnie mówiąc, dziurę w brzuchu, przyszli mu zawracać głowę, żeby pomóc. Ale początek tego spotkania jest piękny. Będę czytał z tego przekładu, który jest nazywany Biblią Pierwszego Kościoła. O wszystkich nieszczęściach, jakie spadły na niego, dowiedziało się trzech jego przyjaciół. I przyszli do niego każdy ze swojego kraju. Elifas, król Temanów, Bildad, władca Szuachejczyków, Sofar, król Naamitów. Przybyli do niego z tą samą myślą, by go odwiedzić i pocieszyć. Gdy go z daleka zobaczyli, nie od razu poznali. Potem głośno wykrzyknąwszy, rozpłakali się, rozdarli swe szaty i pyłem się posypali. Siedzieli przy nim 7 dni, 7 nocy i żaden z nich nie odzywał się. Widzieli bowiem, jak bezmierne i straszne jest jego nieszczęście. Zawsze, kiedy wracam do tej księgi, staram się pamiętać o tym początku spotkania. Kontrowersyjnego spotkania z przyjaciółmi, których potem w trakcie przestajemy już uważać za przyjaciół, których wywody nieraz budzą oburzenie nie tylko samego Hioba, ale i nasze przy okazji, które są takim, no bo bardzo kolokwialnie mówiąc, zawracaniem Wisły kijem. Podczas z pewnością kto jak kto, ale Hiob, ten, który cierpi, ten, który wie, jak wyglądało do tej pory jego życie, wie, co zrobił, a czego nie zrobił, wie, kim dla niego jest Bóg, a kim nie jest, to Hiob ma rację. Czasami nawet mi się już nie chce czytać tych wywodów, tych wymądrzających się niby przyjaciół, ale wtedy przypominam sobie, że oni nie przyszli tam popisywać się swoją elokwencją, nie przyszli popisywać się swoją mądrością, udowadniać swoją rację, pastwić się nad biednym Hiobem. Przyszli, z trudem go poznali i krzyknęli ze zdumienia, z przerażenia, rozdarli szaty, siedli wokół niego i przez tydzień czasu milczeli, nie odzywając się ani słowem. Prawdziwi przyjaciele. Kiedy jesteś w bólu, w cierpieniu, rzeczywiście nie masz ochoty wysłuchiwać przeróżnych mądrości, wypominków takich, siakich, owakich. Bo przecież to niczego nie zmieni. Cierpisz, sytuacja jest tragiczna i sama gadanina do niczego nie prowadzi. Tym bardziej, że naszym celem bardzo często zaczyna być jakaś taka walka o rację, o słuszność. Walka o to, kto z nas lepiej zna Boga, kto lepiej potrafi go opisać, zrozumieć, kto z nas bardziej jest Bożym mężem. Trudna księga, budząca wiele kontrowersji. Sam Noe, coraz bardziej pogrążony w bólu, ma pretensje do Boga, że to, co go spotkało, jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Nie rozumiem, jak Bóg mógł tego dopuścić. To ciągłe narzekanie, to ciągłe użalanie się prowadzi go wreszcie do strasznego miejsca, gdzie wypowiada słowa, których sam się przeraził. Że skoro Bóg pozwolił na taką niesprawiedliwość, to znaczy, że on sam jest niesprawiedliwy. Szybko wycofuje się z tego stwierdzenia, przepraszam Boga. Bóg jako władca, jako Pan ma prawo być niesprawiedliwym, bo tak postanowił. Władcy Panu potężnemu nikt nie powie, ty, za dużo sobie pozwalasz. Ale to pokorne przyzwolenie na jakąś niesprawiedliwość, bo On jest Bogiem, bo On jest Panem, nigdy nie może oznaczać, że Jego natura to niesprawiedliwość. Aż się prosi w tym momencie sięgnąć już dalej do czasów, które rozpoczął i które ogłosił Jezus Chrystus. Czas łaski Pana. Kiedy zaczynamy rozumieć, że łaska jest czymś absolutnie niesprawiedliwym. Że na łaskę nie można sobie w żaden sposób zasłużyć, zapracować. Nikomu z nas łaska nie przysługuje z urzędu, bo jestem chrześcijaninem, bo jestem w tym miejscu, bo Bóg ogłosił czas łaski, to proszę mi dać tą łaskę. Nikt z nas nie może przyjść do Boga i powiedzieć: dawaj łaskę, bo przecież obiecałeś. A ile razy widzimy obdarowanych łaską tych, o których sami mówiliśmy, kto jak kto, ale on to nigdy nie doświadczy żadnej Bożej łaski. On nigdy nie wejdzie do Królestwa. On się do tego nie nadaje. Kiedy Jezus mówi, że celnicy i nierządnicy wyprzedzają was w drodze do Królestwa, faryzeusze, którzy byli przekonani, że znają w pełni Boga, najlepiej ze wszystkich, byli wręcz oburzeni. A ile razy myśmy się spotkali, widząc uzdrowienie któregoś z naszych podopiecznych, bezdomnych, widzieliśmy w kościele wśród wierzących niemal oburzenie. To ja się modlę tyle lat, a on, i to kto? Bezdomny, alkoholik, pijak, żyjący takim strasznym życiem, przychodzi i Bóg bierze go i uzdrawia ze śmiertelnej choroby. To niesprawiedliwe. Tak, łaska jest czymś niesprawiedliwym. To nie jest też kwestia zrozumienia, jakiegoś nauczenia się na pamięć wszystkich atrybutów, wszystkich cech charakteru Boga. To jest kwestia pokory, której im dłużej chodzimy z Bogiem, bardzo często zaczyna nam to brakować. Tak, taka jest prawda. No bo skoro ja już 25 lat jestem z Bogiem, to kto jak kto, ale ja mam prawo tego oczekiwać, tego się domagać. Wczoraj słuchałem fragmentu kazania Pawła Słowackiego. Już nie pamiętam, chyba sprzed roku, z maja, kiedy powiedział coś bardzo ważnego, że przychodząc po łaskę do Boga, musimy przychodzić tak, jak przyszedł do Niego trędowaty. Panie, jeżeli zechcesz, możesz mnie uzdrowić. Panie, jeżeli zechcesz, możesz obdarzyć mnie swoją łaską. Nie zasłużyłem sobie na łaskę. Niczym. Absolutnie niczym. I to już niezależnie, czy przychodzi grzesznik, który jeszcze wczoraj czynił straszne rzeczy. Czy przychodzi wierzący, który od 20 lat stara się robić same dobre rzeczy. Niczym nie jesteśmy w stanie zapracować sobie na łaskę. Niczym nie jesteśmy w stanie przyjść, znaleźć się w miejscu, gdzie łaska przysługuje mi z urzędu. I skoro jej nie doświadczam, to znaczy, że Bóg jest nie jest dobry, to znaczy, że Bóg jest nie jest sprawiedliwy. Gdyby mnie nie odnalazł tam na odwyku, gdyby nie spojrzał na tego, który był absolutnie nie wart jego nawet spojrzenia, nawet jednej myśli o mnie, to co by ze mną było? Taka niesprawiedliwość, z której skorzystałem z wielką ochotą. Bóg się nie pomylił. Bóg obdarza łaską tych, których chce obdarzyć. Myślę, że tak jak z miarą wiary, jest również w pewnym sensie z miarą łaski. Bóg kogo chce, obdarowuje łaską. Panie, jeżeli zechcesz, możesz mnie uzdrowić. I nie mieć tu w głowie długiej listy swoich zasług i nie mieć tu w głowie długiej listy swoich grzechów, że niby jedne dają ci większą szansę, a drugie tą szansę umniejszają. Miej w sercu uniżenia. Nie próbuj oceniać Boga według różnych teorii, różnych najlepszych nawet przyjaciół. Ja to wiem, że Bóg jest taki, a jestem pewien, że taki. Ci trzej prowadzą niemal spór ze sobą, a na pewno bardzo istotny spór z samym Hiobem, który nie jest w stanie się pogodzić z ich opiniami. Kiedy tak brniemy przez tą księgę, szukając wreszcie jakiegoś światła, jakiejś odpowiedzi na trudne pytania, pojawia się czwarty jeszcze, Elihu, który się nie zgadza ani z jednym, ani z drugim, ani z trzecim, ani z czwartym. I z kolei pojawia się nowa, choć bardzo podobna do wszystkich czterech poprzednich, postawa, czy mądrość, czy poznanie, na którą już nikt nie odpowiada. Ani ci trzej, którzy byli od początku, ani sam Hiob. Pojawia się coś, co ma wielką wartość, a z drugiej strony można by tak bez końca. Wtedy odzywa się sam Bóg. Sam Bóg, który pyta się ich wszystkich razem, całej piątki, o ich mądrość, o ich zdolności, o ich moc, o ich tą cudowną pewność siebie. Gdzie byliście? Gdzie ty, Hiobie, byłeś, kiedy ja zakładałem tą ziemię? Czy byłbyś w stanie mi wtedy doradzić, jak to zrobić? Podaję wiele przykładów ze stworzenia świata, z tego, jak ten świat funkcjonuje. Pytaj wszystkich, co wy na to? Już samo zawieszenie, uczynienie Ziemi z niczego i zawieszenie jej w przestrzeni było dla człowieka czymś niepojętym. Oni wówczas wyobrażali sobie, że Ziemia stoi na filarach. I to można sobie łatwo wyobrazić, bo patrzysz na stół, mówisz, o tak, ma porządne nogi i stoi. Tylko był problem, że na czym są oparte te nogi? Na czym są oparte te nogi, skoro nic wokół nie ma? I nad tym głupkowali dość mocno. Spierali się, dyskutowali. Dzisiaj my, w cudzysłowie mówiąc, o wiele mądrzejsi, wiemy, że Ziemia jest zawieszona w przestrzeni. Nie jest podparta żadnym filarem. Nie ma żadnych antycznych zwierząt, które na swoich plecach niosą kulę ziemską, czy tam tą płaszczyznę. Cała okolicach Ziemi wydaje się sugerować, że ciągle myślano, iż to płaska powierzchnia, która ma gdzieś swoje krańce. Krańce, do których nikt jeszcze nie dotarł, ale gdzieś być muszą. I znowu kolejne odkrycia i zdumienie, że to kula zawieszona w przestrzeni. Ale na czym ona wisi? No nie ma niczego takiego. I tak można bez końca spierać się z Bogiem, a on się uśmiecha i będzie mówił, i co ty na to? A co sądzisz o tym? A jak ty byś to zrobił? A jakbyś ty sobie z tym poradził? ile razy słyszeli takie wymądrzanie się. Ja to zrobiłbym inaczej. Ja gdybym był Bogiem, to zmieniłbym to i tamto i siamto i na pewno bym nie pozwolił na to czy na tamto. Ale to jest takie porywanie się. Że motyką na słońce to takie nasze gdybanie. Bo kiedy Bóg w tych swoich pięknych tu wypowiedziach pokazuje rzeczy niezrozumiałe, rzeczy niezwykłe. Wczoraj mówiliśmy o tych dziwnych stworach. Jedni tłumaczą krokodyl, inni tłumaczą hipopotam, jeszcze inni nosorożec, jeszcze inni lewiatan, behemot, jakieś potwory morskie. Groźne, niebezpieczne, przerastające swoją siłą, mocą każdego człowieka. Nawet z tym człowiek nie jest w stanie się zmierzyć. To nie jest kwestia zawieszenia planety we wszechświecie. To jest kwestia poradzenia sobie z jednym stworzeniem, dla którego żelazo jest jak słomka, jak patyczek, które jest groźne, niebezpieczne, straszne. Po co to Bóg uczynił? Po to, żeby nas trzymać w ryzach? Po to, żeby nam nieustannie usławiać, jacy nieporadni jesteśmy? Może? Może tak? Może nie? Czasami, gdy nam letnią porą w jakimś pięknym miejscu doskwierają komary, zadają sobie pytanie, po co Bóg stworzył komary? Słyszałem mądrą odpowiedź, żeby ukarać Egipt. No tak. No. Egipt został ukarany, a komary dalej są. Mają charakter niezwykle uparty. No, okazuje się, że komarzyca, żeby się rozmnażać, do tego potrzebuje krwi człowieka. Rezygnacja z tej krwi by oznaczała, że umrze bezpotomnie, że gatunek wyginie. Dlatego możesz go odpędzać, to właściwie to ją, bo to one tam tak doskwierają. Nie mówię tego, jak kamizel zarzuci, że znowu jakiś antyfeminizm. Możesz odpędzać, a to i tak wraca, i tak wraca, i tak wraca. Bo Bóg chce żyć. Bóg chce żyć. Kiedy towarzyszyłem tam w sztandzie przy rozważaniu tych właśnie rozdziałów, gdzie Bóg opisuje swoje dzieło, przyszła myśl, że nawet te potwory, te strasznie groźne, stały się groźne, niebezpieczne. Dopiero wtedy, kiedy pojawił się grzech. Przecież wszystko, co Bóg stworzył, poddał człowiekowi. Człowiek nadawał imiona, nazwy poszczególnym gatunkom. To wszystko dla niego zostało stworzone i zostało jemu poddane. Ziemia i wszystkie żywioły, nad którymi dzisiaj nie jesteśmy w stanie zapanować, to wszystko było nasze. Grzech sprawił, że przestało być nasze. No ale no, przez upadek jednego człowieka tyle nieszczęścia, tyle tragedii. I to ma być sprawiedliwe. Przeczytajmy sobie ten upragniony, oczekiwany, cudowny, wreszcie, 42 rozdział. I znowu będę korzystał z przekładu Biblii, tak zwanego przekładu Biblia pierwszego Kościoła. Na to Hiob tak odpowiedział Panu. Wiem, że wszystko jest w Twojej mocy. Dla Ciebie nic nie jest niemożliwe. Kto mógłby ukryć swe zamiary przed Tobą? Powstrzymać swoje słowa, myśląc, że przed Tobą je zatai. Kto może powiedzieć mi jeszcze coś, czego nie wiem, o wielkich i godnych podziwu rzeczach, których nie rozumiem. Panie, Ty mnie wysłuchaj, chcę się wypowiedzieć. Ciebie zapytam, a Ty mnie poucz. Już wcześniej nauki o Tobie słyszało moje ucho, a teraz moje oko Ciebie samego ujrzało. Dlatego ganię siebie i jestem skruszony. Siebie za muł i proch uznaję. A kiedy Pan wypowiedział te wszystkie słowa do Hioba, odezwał się też do Elifaza Temanity. Pobłądziłeś Ty i Twoi dwaj przyjaciele. Nie powiedzieliście o mnie niczego prawdziwego, w przeciwieństwie do Hioba, mojego sługi. Weźcie zatem 7 cieląt, 7 baranów, przyjdźcie do Hioba, mojego sługi, a on złoży je na ofiarę w Waszym imieniu. Hiob, mój sługa, pomodli się też za Was, bo tylko od niego samego je przyjmę. Przez wzgląd na niego nie zniszczę Was. Nie mieliście racji, takie słowa wypowiadając o Hiobie, moim słudze. Odeszli zatem Temanita, Elifaz Temanita, Bildad, Szuachita i Sofar Naamita i uczynili tak, jak im Pan nakazał i odpuścił im grzech ze względu na Hioba. A Hioba Pan wywyższył. Tamtym Pan grzech odpuścił, ponieważ on pomodlił się za swoich przyjaciół. Potem Pan dał Hiobowi 2 razy więcej, niż miał przedtem. Dalej mamy piękny też opis tego, co Hiob otrzymał, w jakiej ilości. I kończy się, i oglądał Hiob swoich synów i ich dzieci aż do 4. pokolenia. I umarł Hiob jako starzec, syty dni życia. Happy end. Ale czy to, co powiedział Hiob, jest wreszcie rozwiązaniem dylematów, które towarzyszyły nam podczas wcześniejszych rozważań? Jest odpowiedzią na te wszystkie trudne pytania, jaki to naprawdę jest Bóg? Jedna z tych pieśni, którą czasami słyszymy, śpiewamy, niepojęty, niezmierzony. Niepojęty, niezmierzony. A więc niepojęty jest jakby imieniem naszego Boga. A my nic, tylko usilnie staramy się Go pojąć. Usilnie domagamy się od Niego, żeby się przed nami wytłumaczył. Ja sam od paru tygodni wołam o łaskę, wołam o łaskę, wołam o łaskę. Ale wczoraj zrozumiałem, że to moje wołanie opieram nie na pokorze, ale na tym, że przecież po tylu latach, że przecież skoro znam tyle obietnic, ponieważ przeczytałem tyle słów, ponieważ wierzę każdemu Jego słowu, to ta łaska mi przysługuje, mi się należy. I cudownym, choć tak Hiob powiedział o sobie, że za pył i muł, za proch uważa siebie przed Bogiem. To, co cytowałem Wam przedtem z kazania brata Pawła, jak tam do wady przyszedł do Jezusa i powiedział: Panie, jeżeli zechcesz, możesz mnie uzdrowić. I usłyszał: chcę, bądź uzdrowiony. I od razu bierzemy odpowiedź. Bóg na pewno chce. Bóg jest taki, że musi wręcz. Jego natura go zmusza do okazywania łaski. Bo przecież powiedział. A jakby jeszcze miał wątpliwości, to przypominamy mu parę zasług. I nie otrzymując tego, o co prosimy, zaczynamy mówić, że postępuje za mnie niesprawiedliwie. Aż wreszcie dochodzimy do tragicznego miejsca mówiącego, że Bóg jest niesprawiedliwy. Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, jakie słowo dzisiaj przyśle nam brat Ryszard, niezawodny, w każdej chwili przed samą dziesiątą wyłączyłem na Messengerze listu Rzymian, rozdział 11, od 33 wersetu. O głębio bogactwa i mądrości i wiedzy Boga. Jakże nie do przeniknięcia wyroki Jego i nie do wytropienia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana? Kto był Jego doradcą? Kto Go pierwszy obdarował i na zasadzie należnej wzajemności coś od Niego otrzymał? Przecież od Niego i dzięki Niemu i dla Niego wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Te słowa są podsumowaniem, odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. No to w takim razie jak powinno być? No to w takim razie jak musi być? To w takim razie jest sprawiedliwy, czy jest niesprawiedliwy? To w takim razie czy to, co mnie spotkało, rzeczywiście jest niesprawiedliwe, czy sobie na to w pełni zasłużyłem? Przypominamy wam często to rozróżnienie między łaską a miłosierdziem. Łaska to fakt, że otrzymujemy rzeczy, na które absolutnie nie zasłużyliśmy. A miłosierdzie to fakt, że nie otrzymujemy tego, na co zasłużyliśmy. Łaska i miłosierdzie są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe. Prawo wręcz się burzy, prawo wręcz się pieni. Jak to on otrzymał to? Kto? On? Jak to ona nie otrzymała tego? Ona, której się to należało? Kamienie wypadają z rąk. Jawna niesprawiedliwość. Niepojęta jest Boża sprawiedliwość. Fajnie by sobie go było opisać w jakichś tam 10 punktach i mieć, powiedzieć, ja znam Boga. Wykuć to na pamięć i powiedzieć, mnie tu nikt nie zwiedzie, Bóg jest taki i taki i taki. To na pewno Bóg robi, a to na pewno Bóg nie robi. Na pewno sam nieraz się zastanawiałem nad tym bardzo, ale naprawdę głęboko. Czy fakt, że zostałem alkoholikiem, to Boża kara, czy Boża łaska? No bo gdybym nie został alkoholikiem, gdybym nie trafił na odwykówkę, nie poznałbym Boga. Nie znalazłbym się w sytuacji, gdzie rozpaczliwie, kiedy rozpaczliwie Go potrzebowałem, zacząłem Go szukać. Znalazłem. Boża łaska. Bożą łaską jest dla nas, dla każdego z nas, że znaleźliśmy się w tym miejscu. Ładna mi łaska. Wylądowałem w przytułku dla bezdomnych. Ładna mi łaska. Wylądowałem na odwyku. Ciężko tą łaską nazywać. Ale nazwiemy to z pewnością sprawiedliwością. Dziś, kiedy mamy świadomość, jak żyliśmy, jakich wyborów dokonywaliśmy, co kochaliśmy ponad wszystko. Wcale się nie dziwimy, że spotkało nas to, to i to. Wcale mnie nie dziwi to, że wylądowałem na odwyku. Wcale nie dziwi mnie to, że wielu z was, myślę, że macie na tyle trzeźwości spojrzenia z samych siebie, że wielu z was jest właśnie dziś w przytułku dla bezdomnych, nie mając nic, absolutnie nic. to nie ma nic wspólnego z łaską, ale z drugiej strony taka niezwykła łaska, że znalazłem się w miejscu, gdzie głoszona była Ewangelia. Taka niezwykła łaska dla Ciebie, że tu jesteś w miejscu, gdzie nie słyszysz wiecznego wypominania. Gdybyś był taki, gdybyś żył tak, gdybyś uważał na to, gdybyś pamiętał o tym, żebyś słuchał mamy, babci, żony i tak dalej, to by Cię to nie spotkało. Oto, a teraz to masz. No, a teraz to tak. My to wszystko wiemy. Ja po sobie wiem. Wiele rzeczy nie spotkałoby mnie. Gdybym słuchał ojca matki, gdybym nie dokonywał takich wyborów, gdybym słuchał żony, nie spotkałoby mnie. Ale mnie spotkało i samo gdybanie niczego tu nie zmieni. Wyłączenie się tych prawdziwych przyjaciół przecież nie można żadnemu z nich zarzucić. Naprawdę. Że to fałszywi przyjaciele. Że przyszli się poznęcać nad Hiobem. Że życzą mu wszystkiego najgorszego. Przecież wiemy, że tak nie jest. Wiele osób wierci nam dziurę w brzuchu i mają rację. Ale my nie tego potrzebujemy. Ty, ja, każdy z nas potrzebuje przyjść do Jezusa. Tak jak trędowaty. Powiedzieć, Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Ty jesteś Bogiem. Ty decydujesz. Nie chodzi o to, na ile, nawet nie o to chodzi, na ile wierzę. Bo przecież mamy tyle świadectw osób cudownie uratowanych. Choćby sam jestem taki. Nigdy nie ośmielił się powiedzieć, moja wiara uratowała mnie. Często jesteśmy zachęcani. Twoja silna wola, twój prawy charakter, twoje dobre serce. To wszystko sprawiło, że zostałeś uwolniony. Z czego? Z trądu? Ze śmiertelnej, nieuleczalnej choroby? Z nałogu? Z którego nie ma wyjścia? O głębi bogactwa i mądrości i wiedzy Boga, jakże nie do przeniknięcia wyroki Jego i nie do wytropienia Jego drogi. Całą wieczność będziemy poznawać Boga i ciągle będziemy zdumieni, ciągle będziemy zaskakiwani. Ja wiem, że Jego myśli o mnie to myśli o pokoju, nie o niedoli. On nie knuje jakichś niecnych, podejrzanych planów, których miałbym paść ofiarą. On prowadzi mnie drogą, której może nie rozumiem. Kiedy ktoś mający dobre chęci, mający szczere pragnienia, nagle ląduje w miejscu, gdzie nawet nie myślał, że kiedykolwiek się znajdzie, kiedy pojawia się to poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, to gorszym ode mnie, dużo gorszym się udało, a ja? To jest trudna próba. Ale Pan pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Może to zdanie z Biblii będzie najlepszą odpowiedzią dla każdego z nas. Ja przynajmniej tak na tym etapie mojej choroby, na tym etapie moich zmagań staram się tego trzymać najmocniej. Walczyć o pokorę. Sprzeciwiać się we mnie, w sobie wszystkiemu, co od tej pokory mnie odwodzi. Pyłem, prochem, mułem jestem. Także to sprzeciwia się wszelkim humanistycznym teoriom, jaki to człowiek cudowny, wspaniały. Jak go życie skrzywdziło, sprzeciwia się temu domaganiu się sprawiedliwości. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Te słowa zdumienia wypowiedziane przez Dawida ostatnio też słyszeliśmy tutaj na porannych rozważaniach. Pastor Jurek z Kościoła Ulicznego, słuchając naszych tutaj rozważań, sięgnął po ten psalm. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? No jakże to kim? Dziedzic Królestwa, korona stworzenia, arcydzieło rąk Bożych. Głupie pytanie. Kimże jest człowiek? Jesteśmy tak wychowywani, często tak nauczani. Domagaj się. Ruch wiary, który w latach 80. rozpoczął swój szaleńczy marsz przez świat i pochłonął, przyciągnął do siebie tak wielu. W Polsce niezbyt się przyjął, wiecie dlatego? Dzięki Bogu byliśmy za biedni na to, że tak po prostu się to przyjęło. Byliśmy na to za biedni. Ale jak się nam zaczyna polepszać, jak trzeba poprawiać, to chętnie sięgamy po tego typu rzeczy. Mnie się należy. To Boże zmartwienie, a nie moje. On mnie stworzył, to niech On teraz daje mi to wszystko, co obiecał, że mi da. Bo mnie się należy. Mamy wielu przyjaciół z ruchu wiary. Nasz Kościół wywodzi się. Jest w denominacji, która wywodzi się z ruchu wiary. I wielu będzie upierało się przy tym, że tak właśnie być musi. Bo skoro słowo mówi tak, to znaczy tak. Ale śpiewają jednocześnie niepojęty, niezmierzony. Cytują słowa, kto poznał nie do przeniknięcia wyroki Jego i niewytropienia Jego drogi. Kto poznał myśl Pana? Kto był Jego doradcą? To zdecydujmy się na coś. Albo już znamy Boga, albo Go dopiero poznajemy. Słyszymy słowa często, szukajcie Boga. Ale myślimy, że to jest skierowane do takich tutaj, o jeszcze wielu takich, którzy go jeszcze nie znaleźli. A myśmy go już znaleźli. Szukanie Boga to codzienne sprawdzenie, czy jest pokora w moim sercu. Bo jeżeli jest, to wszystko w porządku. Ale jeżeli twierdzimy, że już znaleźliśmy i nic więcej nie potrzebujemy, Hiob, jak pamiętacie, powiedział, że słyszałem o Tobie, już wcześniej nauki o Tobie słyszało moje ucho, a teraz moje oko Ciebie samego ujrzało. Znał nauki o Bogu, ale zdumiony dopiero teraz zobaczył, jakim naprawdę jest Bóg. Amen.
Amen. Amen.